Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Zbliżają się ważne rocznice podpisania porozumień sierpniowych i wybuchu II wojny światowej. Za pół godziny porozmawiam o tym z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Za chwilę Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak opowiedzą, jaka była atmosfera w Wielkopolsce w sierpniu 1939 roku.
Społeczeństwo wielkopolskie było świadome zagrożenia. Pamiętajmy, że jest to społeczeństwo, gdzie gro ludzi walczyło o niepodległość w 1918 roku.
O tym już za chwilę. W naszym magazynie odwiedzimy też Międzynarodowy Kongres Historyków, który obradował w Poznaniu.
Ponad 70 krajów jest tutaj reprezentowanych. Profesor z Niemiec rozmawia z panią profesor z Meksyku, oboje znam. Tu obok stoi Japończyk, profesor Uniwersytetu w Los Angeles.
Jaki będzie efekt tych rozmów, sprawdzimy dziś w programie. A Jacek Marciniak opowie o książce poświęconej mieszkańcom ziemi kościańskiej, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej lub zmarli w wyniku odniesionych w jej trakcie obrażeń. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzycznie sięgamy do muzycznych przebojów z dawnych lat.
Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Trzeba wiedzieć, kiedy pokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Za chwilę wrócimy do czasu II wojny światowej. Sierpień 1939 roku był czasem ogromnego napięcia i wyczekiwania. Jak mówią historycy, w powietrzu czuć było zbliżającą się wojnę. Jakie były nastroje w Poznaniu i Wielkopolsce pod koniec sierpnia 1939 roku? O tym historyk wojskowości Mikołaj Klorek, z którym rozmawiał Adam Sołtysiak.
Co się działo w Poznaniu i Wielkopolsce w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku?
Podobnie jak w całej Polsce, z całej Rzeczpospolitej, społeczeństwo szykowało się do tego, co niechybnie miało według propagandy, według tego, co mówiono na ulicy, według zapowiedzi polityków dojść, czyli do wojny. Przykładowo, jeśli chodzi o prace fortyfikacyjne, przygotowania do obrony, w wielu miejscach one trwają już od 1938 roku. Ale w wielu miejscach, tak jak na przykład w Wielkopolsce, rozpoczęto dopiero latem 1939 roku, z uwagi na żniwa, chciano, aby najpierw zebrano plony. Pamiętajmy, że w II Rzeczpospolitej Wielkopolska nadal była tym spichlerzem i dopiero wtedy, czyli połowa lata 1939 roku, rozpoczynają się takie widoczne przygotowania do wojny na terenie Wielkopolski.
Czy można coś powiedzieć o nastrojach wśród zwykłych ludzi?
Na pewno we wspomnieniach, na pewno w artykułach czy w relacjach świadków przejawia się jedno, że społeczeństwo wielkopolskie było świadome zagrożenia. Pamiętajmy, że jest to społeczeństwo, gdzie gro ludzi walczyło o niepodległość w 1918 roku. Powstańcy wielkopolscy to są w 1939 roku bardzo często wpływowi albo oficerowie, kadra dowódcza Wojska Polskiego, albo zajmują eksponowane stanowiska samorząd tutaj w Wielkopolsce, czy różnego rodzaju firmy.
Jaka rola była Poznania i Wielkopolski, jeżeli chodzi o przygotowania do obrony?
Pamiętajmy, że strategicznie teren Wielkopolski był bardzo niekorzystnie położony, jeśli chodzi o obronę. Cypel tej zachodniej Polski, wgryzający się w teren Rzeszy Niemieckiej, praktycznie z trzech stron przez siły niemieckie mógł być zaatakowany od północy, zachodu i południa. To był bardzo skomplikowany proces, aby skutecznie bronić Wielkopolski. Dlaczego była tak ważna? Z paru powodów. Przede wszystkim spichlerz Rzeczpospolitej. Drugie, bardzo duży odsetek rekruta i żołnierza rezerwy, który miał zasilić nie tylko jednostki wielkopolskie, ale także jednostki w głębi kraju. Pamiętajmy, że Poznań był drugim co do wielkości garnizonem II Rzeczpospolitej. Na terenie Wielkopolski stacjonowały dwie dywizje piechoty, brygada kawalerii, liczne jednostki korpuśne, armijne, artyleria, oddziały wojsk pancernych czy saperów. I to wszystko było tutaj w Wielkopolsce do zmobilizowania. Rolą jednostek w Wielkopolsce przede wszystkim pierwszoplanowym było mobilizacja, osłona tej mobilizacji i ewakuacja wszystkiego, co najważniejsze, na wschód, co już w sierpniu 1939 roku się rozpoczęło.
Gdy mówimy o powstaniu wielkopolskim, zawsze podkreślamy to, że Wielkopolska była doskonale przygotowana do powstania. Czy to samo można powiedzieć o 1939 roku?
No tutaj trzeba powiedzieć takie kolokwialnie i tak, i nie. Nie, dlatego że pamiętajmy, że do połowy lat 30. głównym wrogiem, i to nie tylko ideologicznym, ale też ze względu taktycznym i strategicznym, był jednak wschodni sąsiad, czyli Związek Radziecki. To wszystkie plany mobilizacyjne, przygotowania gospodarki do prowadzenia konfliktu i tak dalej, były nastawione jednak na wschód. Od połowy lat 30. ta oś się zmienia. I w tym momencie ta bezpieczna Wielkopolska, która miała być tym rezerwuarem siły żywej, wyposażenia, produkcji, czy chociażby miejscem przegrupowania wojsk, nagle staje się rejonem frontowym. I to spowodowało, że trzeba było ten cały plan obrony Rzeczpospolitej bardzo szybko przeorganizować. Tego czasu wiemy, że zabrakło.
Słuchacie historii żywej.
Druga wojna światowa wielokrotnie była przenoszona na filmową taśmę. Wielokrotnie te próby były udane. Szeregowiec Ryan jest tego przykładem. Muzyka z tego filmu już teraz, a po niej odwiedzimy Kongres Historyków.
Thank you.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Poznań przez kilka dni był światową stolicą historii. Za sprawą 23. Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych odbyło się ponad 100 dyskusji panelowych, ale przy takich okazjach niezwykle istotne są rozmowy zakulisowe. O możliwe owoce kongresu pytałem profesora Tomasza Szrama.
Historia Żywa.
Ten gwar, który Państwo słyszycie, to gwar rozmawiających ze sobą historyków z różnych zakątków świata.
W moich ostatnich słowach podkreślałem pokrewieństwa między różnymi tematami, które w różnych miejscach są podnoszone. Świat historyków, cały świat historii jest reprezentowany w Poznaniu i umożliwia, daje tę wyjątkową możliwość konfrontowania myśli, poglądów specjalistów od różnych dziedzin historii, różnych epok. Przed chwilą właśnie dochodziło do formułowania bardzo ciekawych, najbardziej ogólnych komentarzy na temat tego, jak mierzyć się z historią, jak studiować historię. Jeden z uczestników naszej sesji, nie tylko mojej, tej naszej sesji, którą kończymy, profesor Jan Kieniewicz, tutaj obecny, rozpoczął swoje wystąpienie, które nawet nie było referatem, było takim bardzo ogólnym, bardzo mądrym komentarzem na temat uprawiania historii, ale rozpoczął od przypomnienia, że mija pół roku, odkąd ta wojna się zaczęła. Ona niestety towarzyszy nam.
W rozmowach kuluarowych pewnie też, natomiast takie główne tematy, które podejmujecie Państwo, co można by wymienić?
Sesji o różnym statusie, o różnym miejscu w schemacie kongresu jest blisko setka. Mogę powiedzieć, że ta sesja, którą skończyliśmy w tej chwili, była, nie podam dokładnego tematu, bo jest skomplikowany, czy raczej tytułu, ale była poświęcona przełamywaniu spojrzenia na dzieje dyktowanego przez swoistą hegemonię Zachodu, hegemonię, która powstała historycznie, ale która ujawnia się także w patrzeniu na historię. I tutaj właśnie były przedstawiane i dyskutowane między innymi alternatywne spojrzenia na historię.
Co historykom uczestniczącym daje udział w tym kongresie?
Wartość bezpośredniej konfrontacji, wymiany bardzo różnych punktów widzenia, stymulowania naszych myśli przez jakieś inne, które nam coś podpowiadają albo które budzą nasz sprzeciw czasem, a czy przynajmniej właśnie każą z tym dyskutować. I to jest właśnie to, co ten gwar, który słyszymy w tej chwili, to jest ten kontakt bezpośredni, którego niestety udział online nie zastąpi. Nasz kongres, 23. kongres, Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, jest pierwszym kongresem organizowanym w formule hybrydowej. To jest dla nas nowe doświadczenie, pewne wyzwanie, ale ta tradycyjna forma spotykania się bezpośrednio w kuluarach, pójścia gdzieś razem na kawę, na wspólny obiad czy kolację, to wszystko to jest możliwe właśnie dzięki takim wielkim kongresom. Poznański jest mały. Trzeba powiedzieć, pandemia, dwuletnie opóźnienie sprawiły, że jeśli chodzi o liczbę obecnych tu uczestników, to jest połowa tego, co zazwyczaj jest na takich kongresach.
A to jest
ponad 700 osób tutaj. A to jest połowa tego, co zwykło bywać na takich kongresach i tego, czego się spodziewaliśmy w roku 2020, bo na tamtą datę był przewidziany kongres w Poznaniu.
Panie profesorze, czy wśród owoców tego kongresu, tej dyskusji kilkudniowej w Poznaniu można się spodziewać opracowań naukowych, jakichś prac, może wspólnych? Jak pan profesor myśli?
Jest ten aspekt, jak powiedziałem, blisko 100 sesji. Nikt nie opublikuje materiałów kongresu. To jest zbyt wielkie zadanie. Ale druga kwestia to jest okazja do zetknięcia się, do rodzenia się jakichś nowych pomysłów, nowych wspólnych projektów, które właśnie mogą wyniknąć z tego spotkania w Poznaniu.
Historia Żywa.
W przeddomowym ogrodzie, życie prawie nad stanem, mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. bo w ogrodzie rośnie plącze. W dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino. Kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino. Kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś tu dzikie wino? Po co je tu dałaś? Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce, i mówi do mnie tak jak do ścian, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany, bo w mym domu rośnie plącze, w okno z drzwiami mi się plącze, bo w mym domu dzikie wino. Kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, w okno z drzwiami mi się plącze, bo w mym domu dzikie wino. Kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyno, po co ty zasiałaś to dzikie wino? Po co je tu dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w prączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Ja jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino? Może zrobić dla mnie to? Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj dał?
Historia żywa.
Inspiracją do powstania tej książki były pamiątkowe tablice. Samorząd powiatu kościańskiego zaprezentował kilka dni temu swoje najnowsze wydawnictwo. Książka Wierni Niepodległej jest poświęcona mieszkańcom ziemi kościańskiej, którzy zginęli w czasie walk wojny polsko-bolszewickiej lub zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. Książka zawiera 200 biogramów, jest efektem pracy specjalnego zespołu badawczego. Zredagował ją historyk i regionalista Jerzy Zielonka, z którym rozmawiał Jacek Marciniak.
Ta książka jest wyjątkowym wydawnictwem w skali Wielkopolski. Tak pan twierdzi. Dlaczego?
Tak, zgadza się. Ta książka jest wyjątkowym wydawnictwem. Otóż dlatego, że ma swoją historię od dłuższego czasu i że zawiera treści dotyczące zapomnianych epizodów z czasu wojny polsko-bolszewickiej. Początek książki wziął się 2 lata temu, kiedy obchodziliśmy w Kościanie 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Wtedy to, zanim żeśmy zaczęli obchodzić w Kościanie, zdecydowaliśmy się w mieście, w samym Kościanie, na Placu Niezłomnych, murować tablicę pamiątkową kościeniakom. Zastanawialiśmy się, ile tych nazwisk jest. Dysponowaliśmy kilkunastoma nazwiskami ludzi z samego Kościana. Dysponowaliśmy setką nazwisk, mniej więcej niezweryfikowanych jeszcze ziemi kościańskiej, z powiatu kościańskiego. I wtedy doszliśmy do wniosku, że musimy te nazwiska zweryfikować. W związku z tym wraz z IPN-em, który objął patronat nad tymi uroczystościami stulecia, zorganizowaliśmy sesję naukową oraz murowaliśmy ogólną tablicę na Placu Niezłomnych bez nazwisk. I wtedy starosta kościański Henryk Bartoszewski się uparł i mówi: słuchaj, musimy zamontować tablicę po nazwiskach, żeby ludzie, rodziny miały możliwość przyjść i nad tymi tablicami się pochylić. Ponieważ większość tych ludzi, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej, grobów nie ma. Groby zostały tam, albo zginęli tonąc w Berezynie, albo polegli i zostali przez bolszewików zakopani byle gdzie, byle jak. To w związku z tym rozpoczęliśmy badania. Te badania trwały prawie 2 lata. I po 2 latach okazało się, że zebraliśmy 200 nazwisk mieszkańców powiatu kościańskiego, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej.
Słuchacie historii żywej.
2021 roku w kościanie na cmentarzu przy pomniku osłabowicieli ojczyzny zamontowano te dwie tablice z tymi 200 nazwiskami.
I te 200 nazwisk można znaleźć w tej książce.
Tak jest, ale także wszystkie materiały dotyczące sesji popularno-naukowej i artykuły różnych ludzi, mianowicie dziennikarzy, artykuły publicystów, artykuły naukowców, artykuły ludzi z IPN-u i także z naszego kościańskiego zespołu badawczego w Jelinie Podległej. Książka ma jedną cechę charakteru, którą warto podkreślić, mianowicie to, że jest pierwszą tego typu książką w układzie powiatowym w Wielkopolsce i w Polsce. Nie wiem, ja nie znam w każdym razie w Polsce miejscowości, gdzie by w skali powiatu, dawnego powiatu z czasów przedwojennych, przed wojną II światową, żeby takie tablice montowano. Generalnie są tablice poświęcone ogólnie, tutaj spoczywają żołnierze wojny bolszewickiej, albo chwała żołnierzom poległym w wojnie polsko-bolszewickiej, chwała bohaterom, ale gdyby było 200 nazwisk danego powiatu, to to jest ewenement. Każda rodzina, która straciła swoich najbliższych w bojach z bolszewikami, może przyjść, zapalić świeczkę, ma tam swoje miejsce. Ważne jest to na tym cmentarzu pod tymi tablicami. Ważne też jest to, że z miejsca sanktuarium Bitwy Warszawskiej z Osowa przywieziono ziemię i prochy tam poległych bohaterów i ta ziemia spoczywa też na cmentarzu w Kościanie i na Placu Niezłomnych. Można powiedzieć, przywróciliśmy rodzinom groby i prochy przodków.
Kim byli mieszkańcy ziemi kościańskiej, którzy walczyli w tej wojnie?
To większość z nich, czy wielu z nich, to byli powstańcy wielkopolscy. Powstańcy wielkopolscy generalnie dzieci większości, dzieci chłopów, robotnicze i oczywiście jako oficerowie, podoficerowie ziemianie. Ale ten związek powstania wielkopolskiego z naszym udziałem w bitwie warszawskiej i w całej wojnie polsko-bolszewickiej jest ewidentny, to widać. Mianowicie 50% nazwisk, to około setki nazwisk, to są powstańcy wielkopolscy.
Jak trafili na front wojny polsko-bolszewickiej?
Są to roczniki lat 1890 parę, 1900 przełomu. Część z tych ludzi trafiła ochotniczo, ale większość trafiła z poboru, bo ogłoszono w Wielkopolsce pobór, mimo że jeszcze Wielkopolska nie była scalona Rzeczypospolitą. Ogłoszono pobór i z tego poboru, z wielkopolskiego, ci żołnierze trafili na front wschodni wojny polsko-bolszewickiej.
Co udało się ustalić, jeżeli chodzi o bitwy, w których brali udział mieszkańcy ziemi kościańskiej?
No więc praktycznie tu też mogę powiedzieć, że to nie jest tylko wyłącznie zasługa naszego zespołu badawczego, ale także zespołu badawczego, który działa nadal i poszukuje grobów i ofiar wojen, który działa przy wojewodzie wielkopolskim. Oni wydają takie materiały dotyczące ludzi, którzy zaginęli, biogramiki takie. Także to jest duża ich zasługa. Udało się przede wszystkim ustalić sporo miejsc, prawie wszystkie miejsca, gdzie miejsca takie to są Berezyna, przeprawy przez rzeki. Udało się ustalić liczbę kościeniaków, którzy zginęli w bitwie warszawskiej, którzy tam znaleźli się w oddziałach rezerwowych.
Słuchacie historii żywej.
Państwa i moim gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Przełom sierpnia i września to zawsze doniosłe rocznice, zanim o wojnie i Solidarności, powiedzmy o Ince i Poznańskiej Piątce.
Tak, rzeczywiście końcówka sierpnia obfituje w bardzo wiele historycznych rocznic. Zresztą jak cały miesiąc sierpień jest nazywany przez jednym z tych najważniejszych polskich miesięcy. W Wielkopolsce warto przypomnieć na początek, że 16 sierpnia minęła 45. rocznica śmierci księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ale potem 24 sierpnia 80. rocznica męczeństwa Poznańskiej Piątki. Odbyły się uroczystości jeszcze się będą odbywać w wielu miejscach Polski. Zresztą ku uciesze pewnie Wielkopolan trzeba odnotować, że 24 sierpnia rzeczywiście ta informacja przedarła się i była obecna w mediach ogólnopolskich. No i w tych dniach odbywają się w całej Polsce uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć Danuty Siedzikówny, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która została zamordowana przez komunistów 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Ale ponieważ Inka w ostatnich latach stała się taką ikoną żołnierzy niezłomnych, jest bardzo rozpoznawalną postacią, której historia porusza dzisiaj wciąż wiele serc. Te uroczystości odbywają się nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Narewce, gdzie się urodziła, ale także w różnych miejscach naszego kraju, między innymi w Wielkopolsce, w Pile, gdzie powstało pierwsze serce dla Inki, gdzie znajduje się przy kościele świętej rodziny także pomnik sanitariuszki, ponieważ była wychowanką szkoły salezjańskiej w Różanym Soku. Także regularnie w tych dniach pojawiają się wieńce, znicze. Ludzie w ten sposób oddają hołd tej bohaterskiej dziewczynie.
Wieńce pojawią się też przed poznańskimi krzyżami w związku z inną rocznicą podpisania porozumień sierpniowych.
Tak, oczywiście 31 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, która ówcześnie nosiła imię Lenina, podpisano umowę między Zakładowym Komitetem Strajkowym a stroną rządową, zwaną dzisiaj pod nazwą Porozumienia Sierpniowe. Umowę, która zakończyła całą falę strajków w Polsce. Strajków, w wyniku których powstał Niezależny Samorządny Związek Solidarność. To był, można powiedzieć, jeden z najbardziej ważnych momentów w najnowszych dziejach, bo w Polsce powołano do Związek Zawodowy, który był niezależnym od władz reprezentantem robotników i był jedyną taką organizacją w całym bloku Europy Środkowo-Wschodniej, więc to ciągle będzie niezwykle ważna data, to już 42. rocznica sierpnia i uroczystości oczywiście odbywają się w całym kraju, chociaż ta dynamika strajków pamiętnego lata była różna. Przypomnijmy, że pierwsze strajki tego lata miały miejsce w Świdniku i Lublinie, dlatego nazwamy lubelskim lipcem, ale 14 sierpnia wybuchł ten najważniejszy strajk w Stoczni Gdańskiej, który 16 sierpnia przyjął charakter strajku solidarnościowego. Tam właśnie powstał wspomniany międzyzakładowy komitet strajkowy. Tam zgłaszały się strajkujące zakłady z całej Polski i ten MKS stał się reprezentantem polskich robotników. Negocjacje trwały dość długo. Oczywiście władza próbowała te strajki rozbić, ale ostatecznie właśnie ich powszechność zadecydowała o tym, że 31 sierpnia po mszy świętej, którą celebrował na terenie Stoczni Gdańskiej ksiądz Henryk Jankowski, w sali BHP zostało podpisane pamiętne porozumienie. No i rozpoczął się niezwykły czas, kilkunastu miesięcy wolności, tak to nazwijmy, wielkiego entuzjazmu. Pamiętamy, że do Solidarności wstąpiło wówczas około 10 milionów naszych obywateli. Ten okres jest nazywany dzisiaj potocznie przez historyków karnawałem Solidarności i został zakończony stanem wojennym, który był ostatnią próbą, desperacką próbą ratowania pozycji komunistycznej władzy w Polsce.
Warto wrócić jeszcze do jednej daty, ale już wrześniowej. Przed nami obchody 1 września, rocznica zbrodniczej niemieckiej napaści na Polskę. To moment, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. Źródła historyczne są raczej zgodne, że Polacy spodziewali się wojny, ale skala ataku wielu zaskoczyła.
Tak, spodziewano się jej przynajmniej od wiosny 1939 roku, kiedy Niemcy, III Rzesza, przejęły od Litwy Kłajpedę i kiedy dokończono rozbiór Czechosłowacji, aneksję Czechosłowacji. Rzeczywiście to był bardzo burzliwy czas, także w dyplomacji na arenie międzynarodowej. Warto chociażby wspomnieć, że do ostatnich dni sierpnia bardzo aktywna na tym polu była dyplomacja watykańska, która wzywała do rozmów największe państwa europejskie, Włochy, Anglię, Francję plus Niemcy i Polskę, ale oczywiście nic to nie dało. Pytanie raczej brzmiało, kiedy ta wojna wybuchnie. Tutaj trzeba dodać, że na całym pograniczu trwały niemieckie prowokacje, różnego rodzaju wiece propagandowe. Jednak najgorętszym miejscem w sierpniu 1939 roku było wolne miasto Gdańsk. Spodziewano się, że właśnie po ostatecznej aneksji Czechosłowacji, po przyłączeniu Kłajpedy do III Rzeszy, to właśnie teren wolnego miasta Gdańska stanie się tym kolejnym punktem na mapie Europy, który zostanie anektowany przez Niemcy. No i rzeczywiście w sierpniu wiele wskazywało na to, że wojna się rozpocznie. Turyści niemieccy chociażby na początku sierpnia masowo wracali do swoich domów z Sopotu, z wielkiego kurortu. Poza tym 23 sierpnia doszło do faktycznego zamachu stanu. Gauleiter NSDAP Albert Forster ni stąd ni zowąd ogłosił się głową państwa i to było złamanie konstytucji wolnego miasta, która nie przewidywała takiej instytucji. Tutaj na marginesie można wspomnieć, że przed tym zamachem bardzo przejął się partyjny kolega Forstera Arthur Gleiser, którego w tym momencie pozbawiono formalnych uprawnień prezydenta Senatu Wolnego Miasta. I jak mówią źródła, Gleiser był bliski załamania psychicznego, bo widocznie nie wiedział o tym, że Hitler już niebawem wynagrodzi go bardzo prestiżowym stanowiskiem Gauleitera w kraju Warty, czyli w podbitej i przyłączonej do III Rzeszy w Wielkopolsce. Pierwotnie atak miał nastąpić 26 sierpnia, jednak odłożono go na 4 dni, ponieważ Berlin próbował się zorientować, czy rzeczywiście uda się zająć wolne miasto Gdańsk. Bez reakcji państw Europy, że to będzie tylko regionalny konflikt, który nie przerodzi się w konfrontację z potężniejszymi państwami na zachodzie. To akurat Berlinowi się nie udało, bo 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, chociaż nam akurat na nic to się zdało. Natomiast wojna rzeczywiście wybuchła ostatecznie 1 września 1939 roku, to był piątek, i rozpoczęła się wielka tragedia Polski, która 17 września została zaatakowana od granicy wschodniej przez Związek Sowiecki.
Do II wojny światowej będziemy jeszcze w naszym magazynie wracać w jego wrześniowych wydaniach. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za tydzień o 22 spotka się z Państwem Kacper Witt, a za uwagę dziękuję Jacek Butlewski.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.